Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Klaudia Sumsarska-Sawko, dietetyk kliniczny. Słyszymy się po bardzo, bardzo, ale to bardzo długiej przerwie. Podcast ten nagrywam dla Was 4 listopada, a ostatni odcinek podcastu pojawił się w maju, więc minęło kilka ładnych miesięcy. Nie oznacza to oczywiście, że zarzuciłam temat z samego podcastu, absolutnie nie. Po prostu podchodzę jeszcze trochę niepewnie do samego nagrywania odcinków, ale oczywiście mam nadzieję, że to się zmieni. Przynajmniej postaram się, żeby tak było. Audycja będzie się skupiała przede wszystkim na gospodarce hormonalnej kobiet, wpływu diety i stylu życia na nasze hormony. Natomiast pomyślałam, że w tym pierwszym odcinku po tak długiej przerwie warto poruszyć troszeczkę lżejszy temat, natomiast myślę, że też bardzo interesujący. Czyli porozmawiajmy sobie przy kawie o kawie, o jej właściwościach zdrowotnych, o tym, czy kawa ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie, czy jednak jest to zwykła używka, której powinniśmy unikać. Także przygotujcie sobie małą czarną i zaczynamy. Zanim jednak zacznę mówić o właściwościach kawy, chciałam tutaj powiedzieć, że rozmawiamy właśnie o właściwościach kawy tak zwanej małej czarnej, tak? Czyli espresso. Czyli bez żadnego dodatku cukru, bez zabielaczy, bez miodu, ksylitolu, bez bitej śmietany, bez wszystkich tych dodatków, które powodują, że kawa z kawy robi nam się już taki konkretny posiłek. Rozmawiamy tutaj o czarnej kawie. I na początku troszeczkę historii. Czyli kawa pochodzi z Afryki. Jej picie zapoczątkowali Arabowie w XI wieku. Ciekawa jestem, czy wiedzieliście, że pierwsza kawiarnia została założona przez Polaka Jerzego Kulczyńskiego w 1683 roku. Można powiedzieć, myślę, że śmiało można powiedzieć, że kawa jest najpopularniejszą poranną używką, po którą codziennie sięgają miliony ludzi. Każdego dnia na świecie ludzie wypijają ponad 3 miliardy filiżanek kawy. I teraz właśnie o właściwościach małej czarnej. Czy jest to zwykła używka szkodliwa dla naszego zdrowia, czy jednak wartościowy napar? I okazuje się, że umiarkowane spożycie kofeiny, czyli składnika kawy, w niektórych artykułach określane mianem dawki leczniczej wynosi 200 mg, co odpowiada 4 filiżankom espresso, 3 filiżankom kawy rozpuszczalnej lub 2 filiżankom kawy mielonej parzonej. I tutaj pamiętajcie, że mówimy o filiżankach, nie o kubkach, bo to jest inna objętość. Największą ilością kofeiny charakteryzuje się kawa mielona sypana i wynosi ona średnio 85 mg na 125 ml naparu. Następnie kawa rozpuszczalna, średnio 95 do 105 mg na kofeiny na 125 ml. Na końcu espresso, czyli tutaj mamy te 60 mg na 30 ml. I jak same usłyszałyście, okazuje się, że kawa rozpuszczalna ma bardzo dużo kofeiny w porównaniu na przykład właśnie do espresso, czy właśnie kawa mielona. Często jest tak, że pacjenci, którzy przychodzą do mnie i mają jakieś problemy ze strony przewodu pokarmowego, jakieś problemy z żołądkiem, czyli tutaj na przykład zapalenie błony śluzowej żołądka, czy wręcz nawet wrzody. Miałam właśnie też pacjenta, który przyszedł do mnie z chorobą wrzodową żołądka i on powiedział, że on pije rozpuszczalną kawę, ponieważ uważał, że po prostu jest ona lżejsza, czyli ma właśnie mniej kofeiny. Okazuje się jednak, że wybrał właśnie kawę, która zawiera bardzo dużo kofeiny i niestety tym samym sobie bardzo też pogłębiał problem z chorobą wrzodową żołądka. I niestety wiele osób nadal myśli, że kawa rozpuszczalna ma mało kofeiny, tak? Więc mam nadzieję, że przynajmniej z tego odcinka wyniesiecie tą informację, że kawa rozpuszczalna i kawa mielona sypana mają najwięcej kofeiny spośród wszystkich dostępnych kaw. I w kawie znajdziemy m.in. witaminy z grupy B, głównie witaminę B3, magnez oraz potas. I filiżanka kawy, co jest bardzo interesujące, zawiera więcej antyoksydantów niż szklanka soku z grejpfrutów, borówek amerykańskich, malin czy pomarańczy. I powiem wam szczerze, że tu byłam w szoku, gdy właśnie znalazłam takie informacje w badania, które zostały przeprowadzone, że kawa zawiera aż tyle antyoksydantów, ponieważ borówka amerykańska, grejpfruty czy właśnie maliny, no mają bardzo duży potencjał antyoksydacyjny. I jest coś takiego jak okres półtrwania kofeiny i wynosi on około 3 do 4 godzin, natomiast u kobiet ciężarnych czas ten wydłuża się nawet do 11 godzin, więc jest to bardzo ważna informacja dla kobiet ciężarnych. I co to oznacza ten okres półtrwania? Otóż oznacza to, że po tym czasie, czyli po tych 3-4 godzinach dla kobiet nie będących w ciąży, w naszych organizmach pozostanie jeszcze połowa spożytej dawki kofeiny. Dlatego też picie kawy po godzinie 15 nie jest zalecane w kontekście dbania o sen, ponieważ właśnie gdy wypijemy o tej 15, dajmy na to kawę, to po tych 4 godzinach, czyli tutaj koło 19, mamy jeszcze połowę dawki kofeiny, a jest to już czas, gdzie nasz organizm powinien troszeczkę przygotowywać się do snu i niestety ta kofeina mu to troszeczkę uniemożliwia. I wiele osób powie, ale ja tam mogę wypić kawę i zaraz idę spać. Natomiast oczywiście może być tak, że nie będziecie miały problemu z zaśnięciem. Natomiast druga kwestia jest taka, czy wejdziecie w tą głęboką fazę snu, czy w ogóle organizm rozpocznie tą regenerację, która właśnie zachodzi podczas snu, która jest dla nas bardzo kluczowa, dla nas i oczywiście dla zachowania zdrowia. Pozytywne skutki zdrowotne takiego nawykowego picia kawy obejmują mniejszą częstość występowania cukrzycy typu drugiego, kamieni nerkowych, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, dny moczanowej, zwłóknienia wątroby, niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby, warstwości wątroby, raka wątroby i przewlekłej choroby wątroby. Więc jak słyszycie, tak naprawdę kawa ma bardzo pozytywne działanie, nie dość, że na naszą gospodarkę węglowodanową, to również na wątrobę, która w przypadku naszej gospodarki hormonalnej bardzo, bardzo ważne zadania spełnia i powinniśmy właśnie zadbać o to, żeby nasza wątroba działała prawidłowo. I tutaj troszeczkę skupimy się jakby bardziej na tych właściwościach zdrowotnych kawy, omówimy sobie niektóre z nich. I właśnie w badaniach stwierdzono, że umiarkowane spożycie kawy, czyli około tych 4 filiżanek dziennie, wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia, w tym również udaru. I znalazłam polskie badania populacyjne, które wskazują, że picie właśnie do tych 4 filiżanek kawy dziennie wiąże się z niższym ryzykiem nadciśnienia tętniczego niż spożywanie jednej lub mniej filiżanek kawy. I jest to szczególnie widoczne u kobiet. I tutaj możecie się zapytać, ale jak? Przecież kawa i zawarta w niej kofeina zwiększa ciśnienie i tym samym może powodować nadciśnienie. Otóż okazuje się, że nie. Że sama kawa mała, czarna będzie tutaj bardzo pozytywnie wpływała na nasz układ krążenia i absolutnie nie będzie powodowała, nie będzie zwiększała ryzyka powstawania nadciśnienia tętniczego. Natomiast picie kawy w połączeniu z paleniem papierosów, czyli taki typowy pakiet, można powiedzieć, upalaczy, czyli właśnie ten papieros plus kawa, zwiększa ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego. I tu właśnie o to chodzi, że sama kawa nie zwiększa tego ryzyka, natomiast już w połączeniu z paleniem papierosów jak najbardziej będzie zwiększała właśnie to ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego. Konsumpcja kawy może powodować wzrost ciśnienia tętniczego u osób, które nie piją nawykowo tego napoju, tak? Czyli jeżeli ktoś od czasu do czasu, w sumie bardzo rzadko, pozwoli sobie na tą filiżankę czarnej kawy, to wtedy rzeczywiście u niego może dojść do wzrostu ciśnienia tętniczego. Natomiast u osób regularnie spożywających właśnie ten napar, wpływ ten jest niewielki. I spożywanie kawy bezkofeinowej także wiąże się z obniżonym ryzykiem nadciśnienia tętniczego z uwagi na obecność kwasu chlorogenowego. W przeciwieństwie do kawy znacząco wyższe ryzyko właśnie nadciśnienia jest związane ze spożywaniem napojów typu cola, czyli tak naprawdę kawa jak najbardziej, natomiast już słodzone napoje typu gazowane typu cola niekoniecznie. Jak wygląda sprawa wpływu kawy na i kofeiny na gospodarkę węglowodanową. Tutaj wspomniałam, że picie kawy zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego i poprawia metabolizm glukozy. I substancje zawarte w kawie, tak jak m.in. właśnie kofeina, kwas chlorogenowy i magnez, aktywnie wpływają na metabolizm glukozy i insuliny. Zmniejszają one osoczowe stężenie glukozy natczo, usprawniają jej wykorzystanie w organizmie człowieka oraz zwiększają wrażliwość komórek na działanie insuliny. Co oznacza, że regularne picie czarnej kawy, właśnie chodzi mi o espresso, poprawia naszą wrażliwość komórek na insulinę, przez co redukuje insulinooporność. Więc myślę, że tutaj jest to bardzo ważna informacja. Konsumpcja kawy prawdopodobnie zmniejsza ryzyko wystąpienia otyłości. I oczywiście nie chcę, żebyś tu pomyślała, że jeżeli teraz będziesz pijała duże ilości kawy, to schudniesz, tak? Oczywiście nie o to chodzi. Chodzi o to, że kawa może jakby usprawniać ten proces redukcji masy ciała. I tutaj właśnie główne działanie ma ten kwas chlorogenowy, który zmniejsza zawartość tkanki tłuszczowej poprzez nasilenie procesów jej rozkładu. Natomiast kofeina zawarta w kawie ogranicza absorpcję kwasów tłuszczowych w świetle jelita, czyli właśnie te wchłanianie, tak, kwasów tłuszczowych w świetle jelita. To jest też ważne, czyli wpływ kawy na układ nerwowy. I tutaj okazało się, że zwyczajowe spożycie kawy wiąże się również ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zaburzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona czy Alzheimera. I w metaanalizie 26 badań wykazano, że spożywanie 3 filiżanek kawy na dobę zmniejsza ryzyko rozwoju choroby Parkinsona aż o 25%, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Warto również nadmienić, że codzienna konsumpcja od 2 do 3 filiżanek kawy zmniejsza ryzyko wystąpienia depresji nawet o 20% i poprawia samopoczucie. I myślę, że tutaj wiele osób się ze mną zgodzi, że kawa dla wielu z nas jest taką chwilą przyjemności. I często słyszę właśnie w gabinecie, jak właśnie najczęściej panie mówią, że proszę mnie nie zabierać tej kawy, że po prostu ja uwielbiam kawę. I o ile pacjentka wypija do tych 3-4 filiżanek kawy dziennie i nie ma problemów z permanentnym stresem, o czym sobie jeszcze powiemy, to nie ma problemu, jeśli chodzi o właśnie te picie kawy. Natomiast jeżeli już mamy tutaj do czynienia z osobą zestresowaną, no to wtedy ta redukcja ilości wypijanej kofeiny, w tym również kawy, no jest potrzebna. Natomiast najczęściej nie ma problemu, jeżeli jest to właśnie kawa czarna. Natomiast jeżeli ktoś wypija kawę latte 3 razy dziennie między posiłkami, to jest to już troszkę inna sytuacja, tak? Ponieważ wtedy nasz organizm odbiera tą kawę latte, ponieważ ona zawiera bardzo dużo mleka jako już posiłek, tak? Nie jest to coś, co nie wpływa na nasz układ trawienny. Oczywiście wtedy trzustka jest mobilizowana do tego, żeby wydzielać właśnie insulinę. Ale wracając do tych właściwości zdrowotnych kawy. Okazuje się również, że konsumpcja czarnego naparu, jakim jest kawa, zmniejsza ryzyko rozwoju niektórych nowotworów. I kawa, jak już wcześniej wspomniałam, jest źródłem cennych antyoksydantów. Głównym z nich jest właśnie ten kwas chlorogenowy oraz kawowy. I one neutralizują wolne rodniki tlenowe w organizmie. Wolne rodniki powodują stres oksydacyjny i tak naprawdę mogą powodować uszkodzenie naszych tkanek. Natomiast konsumpcja kawy może zmniejszać ryzyko wystąpienia niektórych rodzajów nowotworów. I tutaj szczególnie jelita grubego czy piersi. W przypadku nowotworu jelita grubego ten mechanizm ochronny kawy obejmuje nasilenie perystaltyki jelit i zwiększenie wydalania kwasów żółciowych oraz skałem oraz zmianę składu mikroflory jelitowej. I jeśli chodzi o to nasilenie perystaltyki jelit, to myślę, że też wiele z nas zna ten efekt, że po wypiciu kawy właśnie często kierujemy się do toalety, żeby się wypróżnić, tak? I wiele pań w gabinecie też mi o tym mówi, że nie ma problemów z wypróżnianiem, ponieważ jakby pije kawę, no to po prostu wtedy idzie jak po maśle. Z kolei jeśli chodzi o tą ochronę czy zmniejszone ryzyko wystąpienia nowotworu piersi w kontekście właśnie picia kawy, ochrona ta polega na wzroście stężenia globuliny wiążącej hormony płciowe, przez co obniża się wolny testosteron, tak? Więc powinnyśmy też dbać o to, żeby właśnie to białko wiążące hormony płciowe było na odpowiednim poziomie. Jeszcze chciałam troszeczkę powiedzieć o tym, jak picie kawy wpływa na układ kostny, ponieważ wiele osób, szczególnie właśnie z osteoporozą, ma taką informację, że kawa to niestety nie jest zbyt dobra, jeśli chodzi o właśnie już osteoporozę, ponieważ może wpływać na tutaj jakby zaburzenia tej gospodarki wapniowej, tak, oraz magnezowej. Pamiętajmy jednak, że po pierwsze kawa zawiera magnez, po drugie te umiarkowane spożycie kawy. I tutaj w badaniach znalazłam, że jest to ta ilość 400 mg na dobę, natomiast myślę, że najlepiej, jeżeli byłoby to te 200 mg na dobę, nie wpływa na częstość występowania złamań, gęstość mineralną kości czy metabolizm wapnia. Czyli jeżeli pijemy do tych 4 filiżanek kawy dziennie, to nie ma to wpływu na nasz układ, negatywnego wpływu na nasz układ kostny. W przypadku gospodarki hormonalnej, tutaj już troszeczkę było powiedziane, że po pierwsze kawa właśnie zwiększa to stężenie tego SHBG, czyli tego białka wiążącego hormony płciowe i przez to obniża ten stężenie wolnego testosteronu, co wpływa między innymi na zmniejszenie na przykład androgenizmu. Czyli tutaj hirsutyzm, trądzik, czy właśnie przetłuszczające się włosy, tłusta cera, tak, to są właśnie takie objawy, jedne z objawów androgenizmu. Druga sprawa jest taka, że kawa zwiększa wrażliwość komórek na insulinę, więc w przypadku insulinooporności, czy zespołu policystycznych jajników, w którym często ta insulinooporność występuje, okazuje się, że kawa jest jak najbardziej. No dobrze, więc wiemy już, jaki pozytywny wpływ ma picie kawy na nasz organizm, natomiast jakie są ewentualne negatywne skutki spożywania czarnego naparu? Otóż okazuje się, że jest to przede wszystkim zmniejszone napięcie zwieracza dolnego przełyku, tak zwanego LES, i przez to właśnie spożycie kawy zwiększa objawy choroby refluksowej przełyku. Dlatego u osób, które zmagają się właśnie z zapaleniem błony śluzowej żołądka, z nadżerkami bądź już wrzodami, czy z chorobą refluksową przełyku, to niestety dla tych osób picie kawy nie będzie zbyt dobrym rozwiązaniem, ewentualnie kawa bezkofeinowa. Poza tym kawa stymuluje wydzielanie kwasu solnego, co sprzyja właśnie pogłębieniu problemów z wrzodami żołądka, więc jeżeli ktoś już ma jakieś nadżerki, czy właśnie chociażby zmaga się ze stanem zapalnym błony śluzowej żołądka, to picie dużych ilości kawy kofeinowej nie będzie tutaj dobrym rozwiązaniem. I też wspominam o właśnie tym, że kawa zwiększa insulinowrażliwość komórek na insulinę, natomiast okazuje się, że u osób chronicznie zestresowanych, takie, które są w ciągłym napięciu, kawa zwiększa wydzielanie kortyzolu, czyli hormonu stresu, który i tak już jest na wysokim poziomie u tych osób. Dodatkowo też zwiększa się wydzielanie adrenaliny, czyli są to hormony właśnie stresu, które mają za zadanie pomóc organizmowi poradzić sobie z tym stresem. I o ile jeśli jest on krótkotrwały, to nie jest to problem. Natomiast w przypadku właśnie takiego permanentnego, przedłużającego się stresu, jest już to problemem, tak? Więc w momencie, kiedy jesteśmy chronicznie zestresowani i pijemy duże ilości kawy, to niestety sobie dodajemy tak zwanej oliwy do ognia, tak? Czyli zamiast się wyciszać, właśnie jeszcze bardziej się stymulujemy i jest to jeden właśnie z tych nielicznych wyjątków, w których rzeczywiście to ograniczenie kawy będzie miało sens. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że temat poruszony przeze mnie temat był dla Was interesujący i dowiedzieliście się kilka przydatnych informacji. Zapraszam Was serdecznie na moje media społecznościowe, na Instagram smusarska_dietetyk, Facebook oraz na mojego bloga www.klaudiasmusarska.pl. Do usłyszenia!